Zaczynamy więc czwarty rozdział Ewangelii Jana, tak jak obejrzeliśmy przed chwilą na tym filmie, który koncentruje się w tej pierwszej części głównie na spotkaniu z Samarytanką, chociaż zaczyna się od tych kilku wersetów, czy pierwszego, drugiego wersetu, który mówi o tym, że Jezus chrzcił i więcej chrzcił niż Jan. No taką ciekawostką może tych wersetów jest to, że to jest w sumie jedyne miejsce w Ewangeliach, wszystkich czterech Ewangeliach, gdzie jest mowa w ogóle o tym, że Jezus chrzcił. Kiedy czytamy synoptyczne Ewangelie, nigdzie synoptycy nigdzie nie wspominają o tym, że Jezus chrzcił, mówią o Janie, który chrzcił, i później mowy o chrztach nie ma, aż do ostatnich słów Jezusa w Ewangelii Mateusza, który mówi: idźcie, czyniąc uczniami, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A tutaj Jan daje nam właśnie taką informację, że ta ciągłość gdzieś tam była zachowana, że Jezus przejął kontynuował w jakimś sensie to, co robił Jan, i później, kiedy wydał to polecenie uczniom, to również była to kontynuacja czegoś, co wcześniej miało miejsce, więc ci, którzy stawali się uczniami Chrystusa, również byli chrzczeni. Więc mamy tą historię dosyć znaną, myślę, większości z nas, o Jezusie, który idzie z Judei do Galilei i po drodze musi przejść przez Samarię. To miejsce, krainę, która była dosyć wrogo nastawiona do Judejczyków. Tak, żeby tylko króciutko wyjaśnić, Samarytanie byli potomkami narodów, które zostały osiedlone po wygnaniu północnych plemion Izraela, które poszły do niewoli, do Asyryjczycy ich zabrali do niewoli i na ich miejsce osiedlili i plemiona z różnych innych miejsc podbitych przez siebie. I uważani byli przez Żydów za właśnie obcych, tak? O ile Galilejczycy byli tacy, jak to potocznie się mówi, szemrani Żydzi trochę, ale jednak Żydzi, to Samarytanie byli uznawani za nie Żydów, za kogoś, kto nie ma nic wspólnego z Izraelem. Chociaż sami uznawali Torę, Pięcioksiąg Mojżesza, i ten Pięcioksiąg Mojżesza był podstawą ich wierzeń, ich religii. Właśnie na górze zbudowali też świątynię, która była zniszczona przez Żydów w pewnym momencie, więc było między nimi sporo zatargów i nieporozumień. I cała ta historia z Samarytanką jest taką historią trochę kontrastów, takich dla tych, którzy ją czytali, historią, w której dużo występuje takich właśnie zderzających się ze sobą koncepcji. Przede wszystkim, po pierwsze, jest to taki kontrast z historii z Nikodemem, tak? Mamy jakby zupełną przeciwieństwo tej historii z Nikodemem, bo tam mieliśmy mężczyznę, nauczyciela w Izraelu, Żyda, kogoś szanowanego, kogoś, kto miał pewną pozycję, prestiż, i przychodzi do Jezusa, prowadzi z nim dialog. Natomiast tu mamy dialog z kobietą, Samarytanką, kobietą o wątpliwej moralności, co wynika z tego pytania później, do którego dojdziemy, o męża, jak również prawdopodobnie tego, że zjawia się ona tam w południe przy tej studni, w czasie, kiedy jest gorąco, kiedy nikt do studni, w ogóle nikt nic nie robi, bo wszyscy chowają się przed słońcem, więc całkiem możliwe, że na tyle była jej reputacja jakaś taka negatywna, że stroniła od ludzi albo ludzie od niej i wolała przyjść w takim momencie do studni, kiedy wiedziała, że nikogo tam nie będzie i ona sobie spokojnie tej wody naczerpie. Ale widzimy w tych dwóch historiach, które właśnie są tak zupełnie przeciwieństwem jedna drugiej, że obie te postaci potrzebują Jezusa. I w obu dialogach taką główną myślą jest to, że i ten faryzeusz, nauczyciel, mężczyzna, szanowany człowiek, przychodzi do Jezusa, bo czuwa taką potrzebę i ta kobieta, Samarytanka, która również przychodzi do Jezusa, znaczy może ona nawet nie przychodzi do Jezusa, Jezus wręcz przychodzi do niej w tej historii, więc jest to nawet widzimy tutaj taki element swego rodzaju większego wysiłku ze strony Jezusa, żeby z nią porozmawiać, ale w obu tych dialogach widać wyraźną potrzebę właśnie Boga. Też być może widzimy w takim progresie ten schemat, nie wiem, może tak jest, może nie, ale kiedy Jezus później nakazuje swoim uczniom iść i głosić Ewangelię, mówi im o idźcie, zacznijcie od Judei, potem Samarii i później po krańce ziemi. I tak widzimy w Dziejach Apostolskich, jak Ewangelia rozprzestrzenia się. Najpierw w Jerozolimie, później właśnie Samarytanie przyjmują Ewangelię i później rozprzestrzenia się dalej. I widzimy tutaj w tej Ewangelii Jana również być może taki schemat właśnie nauczyciel w Izraelu, Samarytanka i dużo, dużo później pojawiają się Grecy. I być może to jest taki schemat. Widzimy też Jezusa, który jest przedstawiany w zupełnie takiej, no powiedzielibyśmy wręcz według tamtych norm kulturowych, nieprzyzwoitej sytuacji. W sytuacji, która nie powinna mieć miejsca. W sytuacji, która nie powinna się wydarzyć, dlatego że w tamtych czasach, w tamtym miejscu i nawet w dzisiejszych czasach na Bliskim Wschodzie nie ma miejsca na samotne spotkania mężczyzny z kobietą gdzieś tam poza wzrokiem wszystkich innych ludzi, tym bardziej kobietą, która prawdopodobnie uważana jest za niemoralną, która jest Samarytanką. Jezus już jest szanowanym nauczycielem, Żydem, kimś, kto ma swego rodzaju pozycję, ma swoich uczniów. Więc Jezus po pierwsze stawia się, czy świadomie odnajduje się w takiej sytuacji, w której no, nie powinien się znaleźć. I każdy, kto z boku by obserwował to, co się dzieje, widziałby, czy widziałby w tym coś niestosownego, coś niewłaściwego, co ma miejsce. Jezus również prosi ją o wodę, o naczynie z wodą i sama Ewangelia mówi nam o tym, że to było również coś niestosownego, tak? Że mamy tam takie krótkie stwierdzenie, że jest to taka nota autora najprawdopodobniej w wersecie 9. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Tutaj moje tłumaczenie mówi, niektóre tłumaczenia mówią, że Żydzi nie używali tych samych naczyń razem z Samarytanami. I w zasadzie to zdanie greckie można przetłumaczyć tak albo tak, albo o naczyniach, albo w ogóle o wspólnych kontaktach z Samarytanami. Więc również jest to coś niewłaściwego. A jednak jest to ciekawa historia, dlatego że przywodzi na myśl kilka historii ze Starego Testamentu. Nie wiem, czy kiedyś przyszło wam na myśl, kiedy to czytaliście, że cała ta historia w jakiś sposób przypomina historię z Księgi Rodzaju głównie, ale też z Księgi Wyjścia, patriarchów poszukujących żony. Jeżeli pamiętacie, sługa Abrahama wysłany po żonę dla Izaaka, później Jakub, który idzie i odnajduje Rachelę, swoją ukochaną żonę, i również Mojżesz, który może niespecjalnie szuka żony, ale gdzieś tam na wygnaniu znajdując się, wszystkie te trzy sytuacje są bardzo podobne do siebie i podobne do tej historii tutaj. Widzimy, jest tam pewien więc schemat podróż, ci ludzie odbywają podróż, docierają do studni, przy studni spotykają kobiety, czyli sługa Abrahama spotyka, kogo on spotkał, kto był żoną Izaaka, słuchajcie, bo się już pogubiłem. Rebekę. Spotyka Rebekę, Jakub spotyka Rachelę, Mojżesz spotyka córkę, tam kilka córek, ale między nimi tą jedną, która staje się jego żoną, córkę Midianity, Reuela. Potem jest prośba o wodę, każdy z nich prosi o to, czy one mogłyby go napoić, a później w dwóch, przynajmniej z trzech historii, sam daje wodę, czy sam pomaga tej kobiecie, tej swojej, znaczy nie swojej, bo sługa Abrahama nie sobie szukał żony, ale tej przyszłej żonie, sam dwa razy w dwóch historiach z trzech poi tą trzodę, którą ona ma. Później dziewczyna wraca do domu i opowiada o tym, co zobaczyła przy studni, i cała historia kończy się, te stare testamentowe historie kończą się małżeństwem. Więc bardzo łatwo zobaczyć, że pewien schemat takiej historii jest tutaj, powtarza się, tak, w tych historiach starotestamentowych i w tym, co tutaj dzieje się w Samarii przy studni. I być może jest to zamierzone, prawdopodobnie jest to, może to być zamierzone, i znowu widzimy taki element małżeństwa, ale w sensie takim teologicznym. Tak jak widzieliśmy, kiedy mówiliśmy o weselu w Kanie Galilejskim, tak? W Kanie Galilejskiej wesele jest symbolem tego połączenia między Bogiem a Jego ludem przede wszystkim. I małżeństwo jest takim właśnie czymś symbolicznym, co w biblijnym języku oznacza najczęściej relacje między Bogiem i jego narodem. Więc tutaj też na takim swego rodzaju symbolicznym poziomie być może Jan nawiązuje do tego i zwraca uwagę, że jest to, zresztą też jeszcze do tego wrócimy, bo to jest ciekawe, kiedy Jezus mówi o tych pięciu mężach, ale że Jezus jest kimś, kto wyciąga do Samarytanki rękę, czy do Samarytan w ogóle reprezentowanych przez nią w takim właśnie geście przyjęcia ich jako swojego ludu i zrobienia z nich części swojej oblubienicy. Więc mamy taki właśnie schemat. Widzimy ten dialog z Samarytanką i jak wiele tych dialogów, tak podobnie jak w dialogu z Nikodemem, widzimy, że jest to dialog wieloznaczny. W sensie w tym dialogu jest kilka poziomów zrozumienia i widzimy też, autor tak prezentuje to w taki może ironiczny, ale zamierzony sposób, że tak jak Jezus z Nikodemem rozmawiają na różnych poziomach, tak samo Jezus z Samarytanką rozmawiają na różnych poziomach. Jezus mówi o jednej rzeczy, o duchowej rzeczywistości, Samarytanka natomiast przez większą część rozmowy wydaje się koncentrować na właśnie tym poziomie fizycznym. I też zaraz do tego wrócimy. Więc widzimy Jezusa, który prosi ją o to, żeby dała mu pić. Widzimy, mamy wyjaśnienie, że no, normalnie daliby mu pić jego uczniowie, ale uczniów nie ma, poszli do miasta, zniknęli ze sceny. Samarytanka dziwi się i zwraca uwagę właśnie Jezusowi, to ona mu zwraca uwagę na taką niestosowność całej sytuacji, że on jako Żyd zwraca się do niej, do Samarytanki, do kobiety. I Jezus dalej nawiązuje, mówi, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który do ciebie mówi, to ty poprosiłabyś go i dałby ci wodę żywą. Więc Jezus zagaduje, można powiedzieć, na poziomie duchowej rzeczywistości. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, być może Jezus to tłumaczenie w filmie interpretowało tą frazę, gdybyś znała dar Boga, jako, jeżeli dobrze pamiętam, tam było powiedziane, gdybyś znała dar, który Bóg przygotował dla ludzi i wiedziała, kim jest ten, kto do ciebie mówi, to sama byś poprosiła. Więc ten dar może być zinterpretowany jako to, o czym Jezus dalej mówi, czyli o duchu, o tym, co Bóg przygotował dla ludzi, ale również prawdopodobnie może to oznaczać, dar Boga to była taka fraza, którą Żydzi mówili o Torze, o Pięcioksięgu Mojżesza. Nazywali to darem Boga. Prawo, tak? Nazywali darem Boga. Samarytanie również uznawali Pięcioksiąg. Więc być może Jezus do niej mówi, gdybyś znała, naprawdę znała Torę, gdybyś naprawdę znała te pisma, które wierzycie i wiedziała, kim jest ten, który do ciebie mówi, to sama byś go poprosiła, dlatego że tak jak wspomniałem, Samarytanie uznawali pięcioksiąg i w związku z tym, ponieważ pięcioksiąg, jeżeli pamiętacie, kończy się takim wyznaniem Mojżesza, że przyjdzie po mnie proroka jak ja, da wam Pan. Jest taka mesjańska zapowiedź tego, że pojawi się ktoś kolejny po Mojżeszu, kto jakby naprawdę no, dopełni, wprowadzi ten lud do ziemi obiecanej, wypełni Boży cel. Samarytanie również oczekiwali na taką mesjańską figurę. Inaczej ją nazywali, ale również oczekiwali właśnie na kogoś proroka, takiego jak Mojżesz, który objawi się w tych ostatecznych czasach i wyjaśni im wszystko, co jeszcze jest do wyjaśnienia. Więc być może Jezus nawiązuje właśnie do tych samarytańskich wierzeń. I mówi, gdybyś wiedziała, kim jestem, tak, i znała Boże Słowo, znała Torę, rozumiała ją, to ty byś poprosiła o wodę żywą. I ta fraza woda żywa znowu jest taka dwuznaczna, dlatego że w potocznym języku ta woda żywa oznacza po prostu wodę bieżącą, wodę taką ze źródła, tak? Wodę, która nie stoi i gdzieś tam powoli sobie tęchnie, ale wodę, która cały czas biegnie, jest ruchoma i z tego względu jest czysta, jest świeża. Więc była to dwuznaczna fraza. Wodę, gdy dałby ci wody takiej właśnie, tak jak ona to zrozumiała. Ona odpowiedziała, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka i tak dalej, więc skąd będziesz miał taką właśnie żywą wodę, jak nawet ze studni nie możesz naczerpać wody, tej wody, która jest w studni, a co mówić o wodzie świeżej, tak, o wodzie bieżącej. Więc widzimy tutaj tą symbolikę wody i rzeczywiście zresztą no myślę, że nie wymaga ona wiele wyjaśnień, ale możemy sobie wyobrazić niekoniecznie w naszym kontekście, ale w kontekście na pewno Bliskiego Wschodu, Izraela, możemy sobie wyobrazić, że no, że woda była czymś znaczącym, tak? To jest jednak klimat bardziej suchy, klimat, który taki wręcz w Judei na południu, wręcz pustynny. Izrael tak przechodzi ku południowi w te pustynie Synaju i później Egipt, tak? Północną Afrykę, więc no, jest to miejsce, w którym woda ma szczególne znaczenie, jest szczególnie poszukiwana. My tutaj może mamy tej wody tyle, gdzieś możemy nad jezioro wyjść i mamy wodę i tu mamy wodę i tam mamy wodę, choć tak naprawdę podobno wcale tej wody tak dużo nie mamy w Polsce, ale możemy wyobrazić sobie, że na Bliskim Wschodzie jest to coś szczególnego. I tak samo Boże Słowo używa tej metafory wody, rzeki, źródeł jako czegoś, co daje życie. Tak? Tam, gdzie jest woda, tam jest życie, w takim sensie jest wegetacja, są rośliny. Na pustyni można mieć piasek, piasek, piasek i nagle jest oaza i wokół jest bujna roślinność często, dlatego że jest woda. Więc woda jest tym, co daje życie. Mamy starotestamentowe obrazy. Widzimy, że Eden jest nawadniany przez rzeki, tak? Później widzimy w księdze Ezechiela spod progu tej świątyni, którą Ezechiel widzi, wypływa rzeka, która również niesie życie. W księdze Joela jest mowa o tym, że z domu Jahwe wypłynie źródło. Znowu mówiąc o odnowieniu, o życiu. Prorok Zachariasz mówi o wodach żywych z Jerozolimy, również nawiązując właśnie do życia. Sam Jezus kilka rozdziałów dalej wyjaśni nam, kiedy w 7 rozdziale czytamy, widzimy, że Jezus mówi, kto wierzy we mnie, powtarza w zasadzie podobne słowa, które mówił do Samarytanki, kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. To jest 7 rozdział, 38 werset. A powiedział to, wyjaśnia nam autor Ewangelii, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Niego. Duch bowiem dotychczas nie był dany, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Więc widzimy, że sama Ewangelia wyjaśnia nam, co Jezus miał na myśli, tą wodą żywą, która daje życie, która wytryska, później ma wytrysnąć z tych, którzy się jej napili, jest dar ducha, jest Duch Święty, który ma być nam dany. I czytamy, że w księdze Jeremiasza czytamy takie słowa ciekawe, 2 rozdział, 13 werset, który definiuje problem jakby Izraela, ale i problem całej ludzkości. Jeremiasz mówi: porzucili mnie źródło żywej wody, parafrazuję trochę, i wykopali własne cysterny pęknięte, które nie mogą utrzymać wody. Więc Jeremiasz mówi jasno i wyraźnie, na czym polega problem Izraela w jego czasach, ale jednocześnie możemy to tak rozszerzyć na całą ludzkość. Porzucili albo nie mieli nigdy źródeł żywej wody, wody, która cieknie, która wytryskuje z naturalnego źródła, nie ma końca, która daje życie. Tak on mówi: wykopali własne cysterny. No, cysterna, pewnie jak wiecie, to była taka dziura w ziemi, w którą, kiedy padały deszcze, ściekała woda, i ta woda tam miała być na wszelki wypadek. Kiedy nie będzie deszczów, to cysterna miała być napełniona wodą, i w Izraelu mamy dzisiaj, można pooglądać nawet takie cysterny z tamtych czasów Jezusa, które tam po tysiące litrów wody miały zatrzymywać, miały być, ale to nie była żywa, świeża woda. To była zawsze woda, która gdzieś tam w tej jaskini sobie była zgromadzona, deszczówka, i miała być na przyszłość, miała być zabezpieczeniem. Ale problem często tej cysterny polega na tym, że kiedy pękała, cysterny to były często jaskinie, które specjalnie jakby, jak to się mówi, jakby tynkowano jeszcze gliną po to, żeby, bo najmniejsza jakaś pęknięcie w skale powodowało, że cała ta woda z tej cysterny uciekłaby w grunt. Więc specjalnie je gliną czy jakąś zaprawą taką wyrobiono, żeby były szczelne. No ale to tak długo działało, jak nie pękła ta zaprawa, tak? Kiedy zaprawa pękała, to znowu cysterna, pomimo tego, jakby nie służyła temu, czemu miała służyć, bo woda uciekała w grunt. I znowu jest to taka fajna, ciekawa, myślę, metafora naszego ludzkiego problemu, tak? Ludzi, którzy nie chcą ufać Bogu na co dzień, ale próbują stworzyć coś, co nas zabezpieczy na przyszłość, coś, co nas uniezależni, taką cysternę, tak? Jak będę miał pieniądze, zdrowie, nie wiem, zabezpieczę się na przyszłość, to co złego mi się stanie, tak? I ludzie używają swojej mądrości, do tego, żeby się zabezpieczyć, żeby się ustawić, żeby się sobie tą wodę zgromadzić w cysternie. Jak będzie gorzej, to ja zawsze będę miał sobie. Problem jest taki, że te nasze cysterny, te metaforyczne nasze cysterny, najczęściej pękają albo są pęknięte, i ile byś wody do nich nie wlał, to zawsze jest za mało. Zawsze okazuje się, że tego bezpieczeństwa nie ma, bo tej wody jednak one nie są w stanie utrzymać. Natomiast to co oferuje nam Bóg, to jest życie Nim. Kiedy modlimy się Ojcze Nasz, tak, i modlimy się chleba naszego powszedniego, czy chleba naszego na każdy dzień daj nam dzisiaj, to wyrażamy tą myśl, która gdzieś tam od początku Biblii istnieje, tak jak czytamy w Edenie, Adam i Ewa żyli, oni mieli, codziennie znajdowali to, co im było potrzebne na ten dzień życia, tak? Oni mieli drzewo życia, które z którego jedli, i codziennie ono przedłużało ich życie. To nie były, oni nie mieli, nie wiem, tych owoców owoców drzewa życia zrobić sobie zapasu na wszelki wypadek, gdyby drzewo, nie wiem, uschło, zniknęło, ktoś je tam ściął albo robaki zjadły, to nie było tak, że mieli piwniczkę wykopać i w tej piwniczce nagromadzić tego wszystkiego na czarną godzinę. Oni codziennie żyli wiarą, że Bóg się troszczy, czy jakby ten obraz tego pokazuje na codzienne życie wiarą, że Bóg się troszczy, Bóg daje to, co jest nam potrzebne na dzisiaj. I jak w Ewangeliach Jezus mówi, dość ma dzień swoich trosk, nie martwcie się o jutro, nie martwcie się o pojutrze. To będzie wszystko, jutro przyjdzie jutro, a pojutrze przyjdzie pojutrze. Martwcie się o to, co dzisiaj, jakby gdzie jest Królestwo Boże dzisiaj w twoim życiu. Nie myśl o tym, gdzie jest twoje życie jutro, albo gdzie ono będzie pojutrze, albo jak się zabezpieczysz. I to jest życie wiarą, to jest życie właśnie, to jest czerpanie ze źródła każdego dnia. To źródło jest świeże, jest nowe, jest żywe, powiedzielibyśmy, każdego dnia. Nie potrzebujemy cystern, nie potrzebujemy zabezpieczeń, nie potrzebujemy zapasów i jakichś takich rzeczy, które zresztą Jezus, można powiedzieć, wyśmiał, opowiadając przypowieść o tym człowieku, który zebrał wielki urodzaj, zbudował sobie stodoły, tak? Pamiętacie tą przypowieść? Nagromadził i powiedział, no to dzisiaj, teraz mogę sobie żyć i funkcjonować, mam nagromadzone tyle, że starczy mi na resztę życia, tylko że reszta życia go spotkała tego samego dnia, tudzież następnego. I tak to, tak można powiedzieć, ironicznie Jezus gdzieś tam podsumował te nasze takie naturalne dla nas chęci, żeby zatroszczyć się o siebie, żeby zabezpieczyć nas. Więc mamy wodę, która jest duchem i cały ten duch jest ważny. I to, co wspomniałem, Jezus i Samarytanka rozmawiają na tych dwóch poziomach. Jezus mówi o duchowej rzeczywistości, Samarytanka mówi o fizycznej. I znowu jest to ironiczne, ale prawdziwe. Tak? My jako ludzie, albo w ogóle, nie wiem, myślę, że to jest doświadczeniem wielu z was, którzy, jeżeli rozmawiacie z ludźmi, czy dzielicie się Ewangelią, to często ludzie bardziej skoncentrowani są na namacalnej rzeczywistości, tak? A pieniądze, a zdrowie, a jakaś realizacja w życiu, a moje dzieci i ich przyszłość, a coś tam. I gdzieś ta rzeczywistość duchowa na zasadzie takiej, dobrze, ale gdzie jest w tym wszystkim Pan Bóg, gdzie jest w tym wszystkim coś więcej? Nie, to nie jest coś, nad czym ludzie się zastanawiają. Ludzie krążą wokół rzeczy codziennych, materialnych, zwykłych, tych, co ich przejmuje. I widzimy w tej rozmowie Jezusa i Samarytanki właśnie te dwa poziomy. Jezusa, który mówi o czymś ważnym, o duchowej rzeczywistości, i Samarytankę, która myśli sobie o wodzie, o tym, co ma. Więc Jezus pogłębia perspektywę, można powiedzieć, i przechodzi w 19 wersecie, zadaje jej to takie, czy nie, może nie pytanie, ale przepraszam, w 16 pogłębia tą perspektywę, mówiąc do niej, idź i zawołaj swojego męża. I rzeczywiście dowiadujemy się, że kobieta mówi wymijająco, mówi, ja nie mam męża, tak? No nic złego w tym nie ma, że ktoś nie ma męża, bo dlaczegoż miałoby być to złe? No są ludzie, czy kobiety, które mają, są, które nie mają, i tutaj to samo w sobie, nic z tym nie ma problemu, choć może w tamtych czasach na Bliskim Wschodzie nie było to normalne, jakieś takie zjawisko, ale nie ma nic z tym złego, ale Jezus mówi jej dalej, wyjaśnia, on jej wyjaśnia, czy dodaje to, czego ona nie chce powiedzieć. Mówi, miałaś pięciu mężów, a ten, z którym teraz mieszkasz, ten mężczyzna, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem. Więc Jezus dotyka, tak możemy założyć, trochę psychologizując, ale dotyka jakiegoś, przypuszczam, jej bólu. Tak? No nie jest to normalna sytuacja, posiadanie pięciu mężów, a potem życie z szóstym człowiekiem, który nie jest mężem. Tak na marginesie tylko, to jest taki ciekawy werset. na dzisiejsze współczesne czasy. Dzisiaj czasami młodzi ludzie mają taki pomysł, że jak już z kimś mieszkam, to to jest mój mąż albo moja żona, tak? Na zasadzie, bo jestem z kimś, no to jesteśmy małżeństwem. Nawet w kościołach czasami się spotykamy, ja się spotkałem z taką właśnie pomysłem, tak? No, mieszkam z chłopakiem, no to on jest moim mężem. No niestety to tak nie działa. Wiemy, że w każdej kulturze jest jasne, kto jest mężem, a kto nie jest mężem. Nawet wtedy w czasach Jezusa to było jasne, że ona miała 5 mężów, to byli jej mężowie, no a ten 6 nie był jej mężem, więc to nie była jakaś wiedza tajemna. Każda kultura ma swój sposób na to, żeby odróżnić, kto jest, znaczy małżeństwo takie oficjalne od wszystkich innych sposobów na funkcjonowanie ludzi ze sobą, tak? I nie, mieszkanie ze sobą nie czyni z nikogo jeszcze małżeństwa, w naszej kulturze również. Jeszcze długo nie będzie, miejmy nadzieję. Więc to tak tylko na marginesie. Ale Jezus dotyka jakiegoś jej bólu. Nie wiemy, co się wydarzyło, nie wiemy, czy ona była 5-krotną wdową. Może, ale raczej nie. Pewnie no, tych 5 mężów i to ta sytuacja, w której jest teraz, oznacza coś dziwnego. Aczkolwiek jest tu też taki ciekawy, symboliczny poziom być może tej wypowiedzi. Być może oczywiście było to w rozmowie, ale wracając do tej symboliki małżeństwa, być może ten werset można zrozumieć, właśnie odnaleźć takie jego dodatkowe, symboliczne znaczenie, dlatego że w drugiej Księdze Królewskiej, 17 rozdziale, kiedy jest mowa o tych przodkach Samarytan, którzy dotarli na to miejsce, zostali przesiedleni przez Asyryjczyków do Samarii, to czytamy, że Samaria została zasiedlona przez 5 plemion. Więc 5 różnych narodów zostało sprowadzonych i osiedlonych w tym miejscu. I później, kiedy czyta się historię Żydów Józefa Flawiusza, to widzimy, że w tych czasach, to był mniej więcej te czasy Jezusa, które on opisuje, to on pisze o tym, odnosząc się do tych wydarzeń w historii Żydów, pisze, że każde z tych plemion czciło własnego Boga. Każde z tych 5 plemion miało własnego Boga. I teraz znowu, tak patrząc, jeżeli to słowo takie starotestamentowe słowo oznaczające męża i Boga, to jest to samo słowo. Baal, tak? Czy Baal, czyli Pan. I tak była mowa o mężach kiedyś w Starym Testamencie. Tak się żony zwracały, czy mówiły o swoim mężu. Zresztą potem czytamy chyba w Nowym Testamencie, że Sara nazywała Abrahama Panem, tak? Więc właśnie Baalem go nazywała. I Baal to też było słowo, które oznaczało Boga. Więc być może na takim symbolicznym poziomie to zwrócenie się do Samarytanki i potraktowanie jej jako takiego uosobienia narodu samarytańskiego, być może znowu jest to takie nawiązanie, mieliście 5 bogów, to byli wasi bogowie, wasi mężowie, a teraz w tej waszej takiej ala judaistycznej religii, no to właśnie żyjecie z jakimś Bogiem, ale to nie jest wasz Bóg w takim sensie, to jest taki związek nieformalny. Być może to jest tak jako ciekawostka, że można też tak zrozumieć właśnie to stwierdzenie, ale rozumiejąc je na poziomie tej rozmowy, która się odbyła, widzimy, że Jezus dotyka właśnie no, osobistego życia tej kobiety. No i widzimy, że ona widzi, przechodzi w tej rozmowie na taką praktykę, pogłębia się ta perspektywa tej rozmowy, ale kobieta dalej przenosi tą rozmowę na taką płaszczyznę religijną. Mówi, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. No, nikt inny jak prorok nie mógł wiedzieć o jej życiu i funkcjonowaniu. Ale znowu robi swego rodzaju unik, tak? Mówi, na tej górze czcili Boga nasi ojcowie, a wy, Żydzi, mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie go należy czcić. I więc nawiązuje do różnic religijnych. I znowu można to przypuszczalnie nawiązać do rozmów z ludźmi naszymi, naszych nawet rozmów takich ewangelizacyjnych, gdzie kiedy zaczynamy dotykać osobistej takiej właśnie relacji człowieka do Boga, ludzie potrafią czasami przerzucić rozmowę na sferę religii. Tak? Mówią, a ja jestem katolikiem, a ty jesteś baptystą, albo tam kimś innym, albo ja jestem tam takim, a ty innym. I tu chcesz mnie przeciągnąć na jakieś tam do jakiegoś kościoła, do jakiejś innej wiary, czy coś takiego. Często jest to sposób takiej obrony przed mówieniem o tym, czy człowiek rzeczywiście ma jakąś relację do Boga, tak? Jakiś stosunek do Boga. Ludzie wolą skoncentrować się wtedy albo odwrócić uwagę na sprawy takie bardziej religijne. A może wy macie rację, a może my mamy rację. To tak nie wiadomo, kto ma rację, to się okaże. I widzimy Samarytankę, która być może próbuje zrobić coś podobnego. Natomiast Jezus, zwracając się do niej, mówi wyraźnie, że zbliża się godzina i już jest, już wtedy, kiedy Jezus do niej mówi, jest ta godzina, gdzie Jezus mówi, prawdziwi czciciele, prawdziwi ludzie, którzy chcą oddać Bogu cześć, będą czcić Ojca w duchu i prawdzie. Takich czcicieli szuka Ojciec. Więc w pewnym sensie możemy zobaczyć tutaj perspektywę, właściwą perspektywę tego wszystkiego. To nie jest, religijność nie jest istotna w tym wszystkim, tak? Taka czy inna religijność w naszej takiej współczesnej perspektywie możemy powiedzieć, że to nie jest ważne, kim jesteś, w sensie takim, czy ty jesteś katolikiem, czy baptystą, czy zielonoświątkowcem, czy jeszcze jakimś innym rodzajem chrześcijanina, to nie jest najważniejsze w tym wszystkim. Najważniejsze jest oddawanie czci Bogu w duchu i w prawdzie, tak? Czym twój taki stosunek Twoja, tak byśmy powiedzieli, osobista relacja z Bogiem, choć jest to takie trochę fraza dosyć, którą trzeba by sporo wyjaśniać, żeby wiadomo było, o co chodzi, ale tak często się nią posługujemy. Więc ta płaszczyzna oddawania Bogu czci jest poniekąd niereligijna, ale osobista, byśmy powiedzieli dzisiaj. Więc Jezus dalej wyjaśnia to, co ma na myśli. Mówi jej, że zbliża się ta godzina, że ani ta góra, ani Jerozolima nie będą miały znaczenia, te religijne centra Żydów czy Samarytan nie będą miały znaczenia, aczkolwiek mówi jej o trzech kwestiach. Po pierwsze, właśnie niedługo, czy już nie będzie ważne gdzie. To już nie będzie ważne gdzie i w którym centrum religijnym. Aczkolwiek drugą rzecz, którą Jezus jej mówi, co nie znaczy, że nieważne skąd. Tak? Mówi, zbawienie pochodzi od Żydów. I nieważne, czy u was, czy u nas, ale ważna jest ta ciągłość, ważne jest, skąd to się wszystko wzięło. To nie jest tak, że to się wzięło, nie wiem, skądkolwiek, tak? Bóg po prostu jest i, nie wiem, możemy go odnaleźć w każdej religii, tak? Tacy bardzo duchowi, religijni ludzie powiedzieli dzisiaj współcześni, no to nieważne, tam jest i w buddyzmie jest Pan Bóg, i w chrześcijaństwie Pan Bóg jest, i w islamie Pan Bóg jest, i tam w jakimś tam hinduizmie Pan Bóg jest. No Pan Bóg jest wszędzie, nieważne skąd, w duchu i w prawdzie mu oddawajmy. To była nawet taka bardzo chwytliwa fraza dla takich ludzi, w duchu i w prawdzie. Nie? Bo no, to znaczy, że nie musimy o nic się martwić, niczym się przejmować, tylko po prostu szczerze temu Panu Bogu oddawać cześć. Natomiast Jezus mówi wyraźnie, to nie jest nieważne skąd. Mówi, zbawienie pochodzi od Żydów. Zbawienie wywodzi się od Żydów, więc wywodzi się z pewnej historii, z pewnej historii zbawienia, która się dokonała, o której czytamy w Starym Testamencie. Ono nie jest po prostu wszędzie po trochu i wszędzie w jakiś inny sposób, ale jest z konkretnego, wychodzi z konkretnego miejsca i zmierza w konkretnym kierunku. Aczkolwiek kierunkiem tym jest, żeby nie miało znaczenia, czy to będzie ta góra, czy tamta góra, czy ta świątynia, czy inna świątynia, czy dzisiaj współcześnie, czy ten kościół, czy inny kościół. Bo nowe oddawanie chwały, mówiliśmy też, że te pierwsze rozdziały Ewangelii Jana mówią o nowych rzeczach, nowe narodzenie, nowa świątynia, nowe oddawanie chwały, więc to nowe oddawanie chwały nie ma już nic wspólnego z miejscem, ale ma to, co jest ważne, ma jakby wszystko, czego dotyczy, to duch i prawda. Więc narodzeni z wody i z ducha, rozmowa z Nikodemem, oddają chwałę w duchu i w prawdzie. I dalej wyjaśnia Jezus, mówi, Bóg jest duchem. Tak? Bóg jest duchem, więc cóż oznacza oddawanie chwały w duchu i w prawdzie? Znowu jest to taka fraza, którą można napełniać bardzo różnymi rzeczami. I ja tak myśląc o tym, jak najkrócej to powiedzieć, to wydaje mi się, moje zdanie jest takie, że jest to fraza, w której niewidzialne łączy się z widzialnym. Posłuszeństwo. Kto jest duchem? No Bóg jest duchem, ale duch jest Bogiem też, tak? To Duch Święty, który jest Bogiem, jest nam dany jako ta woda, która ożywia. Więc jest to posłuszeństwo duchowi, ale kiedy jest pytanie, co jest prawdą w Ewangelii Jana, które później zadaje też Piłat, to wiemy, że odpowiedzią na to pytanie jest, że nie co jest prawdą, tylko kto jest prawdą. I prawdą jest Jezus, tak? Prawdą jest Jezus. Więc oddawanie Bogu duchu, w duchu i w prawdzie uważam, że moim zdaniem oznacza posłuszeństwo duchowi i naśladowanie Chrystusa. W takim najprostszym zrozumieniu. Posłuszeństwo Duchowi Świętemu, oddawanie Bogu czci nie polega na właśnie no, niczym z jednej strony tajemnym, ale polega na tym, co też nie jest proste, tak? Jest proste do zrozumienia, ale nie jest proste do wykonania. Posłuszeństwo duchowi i naśladowanie Chrystusa to są rzeczy, które brzmią prosto, ale myślę, że większość z nas ma taką świadomość z własnego życia, że nie są proste do zrobienia. Nie są proste, żeby żyć tym na co dzień, tak? Żeby rzeczywiście nie budować tej cysterny swoim pomysłem i na zapas, ale poddawać wszystko rzeczywiście Bożemu Duchowi w takim sensie, pytać Boga, uczyć się słuchać Jego głosu i rozróżniać Jego wolę i naśladować Chrystusa w tym wszystkim, tak? Który dał nam przykład tego, co to znaczy być, właśnie oddawać Bogu chwałę w duchu i w prawdzie. Tak? I On oddał Ojcu chwałę przez to, że był Mu posłuszny aż do śmierci i przez to, że pokazał nam właśnie model funkcjonowania prawdziwego człowieka, tak? Tego drugiego Adama. Jak człowiek powinien wyglądać, jak człowiek powinien zachowywać się. Tak, Jezus był takim namacalnym obrazem Bożym i obrazem właśnie człowieka, tego, co Bóg zamierzył dla ludzi. Więc kończąc, chcę jeszcze powiedzieć, Samarytanka jeszcze w tym ostatnim swoim zdaniu znowu robi taki być może unik, mówi, no wiemy, że przyjdzie Mesjasz i On nam to wszystko wyjaśni. I wtedy Jezus odpowiada i bardzo krótko w 26 wersecie mówi, to jestem ja, to jestem ja. Te słowa Samarytanki trochę brzmią, gdyby ktoś się mógł zjawić i rozwiązać te wszystkie dylematy, o których mówiliśmy, to byłoby dobrze. I Jezus odpowiada bardzo krótko, ja tu jestem, żeby to rozwiązać. To ja jestem tym, który ma wszystko wyjaśnić i który ma wszystko wypełnić, więc to wszystko sprowadza się do Niego. Tak wygląda ten dialog. Ja miałem jeszcze jedną myśl, taką już ostatnią, którą z wami się podzielę, częścią tej myśli. W całym tym rozdziale dalej zaraz będziemy czytać, widzimy inną metaforę jedzenia. Tak? Jest ciekawe, człowiek potrzebuje do życia jeść i pić, tak mówiąc potocznie. My dzisiaj może byśmy, ponieważ bardziej jesteśmy naukowo wysublimowani, to jeszcze byśmy różne rzeczy wymienili, które człowiek potrzebuje do życia, ale powiedzmy w takim bardzo uproszczonym schemacie z dawnych czasów, no człowiek, żeby żyć, potrzebował jeść i pić, tak? I wiadomo, że bez picia się umiera szybciej, bez jedzenia wolniej, ale ostatecznie bez tych dwóch rzeczy nie ma życia. I ciekawe jest, że właśnie widzimy w tej pierwszej rozmowie z Samarytanką, widzimy Jezusa, który mówi o piciu, tak? O tym, że woda żywa, której człowiek potrzebuje, żeby zaspokoić pewne pragnienie, które w nim jest. A później, i będziemy to za tydzień czytać, mówi o jedzeniu. Mówi do swoich uczniów o zaspokojeniu, że jego zaspokojeniem jego głodu jest czynić wolę Boga. I też tak myślałem sobie, jest to takie ciekawe, że w zasadzie tak jest. Mamy dwa poziomy pragnienia, tak? Można powiedzieć, pragnienie człowieka niewierzącego, który gdzieś tam chodzi i, no, powiedzielibyśmy my z perspektywy, czuje niedosyt, czuje pragnienie, czuje, że coś w życiu jest nie tak i zagłusza to tymi cysternami metaforycznymi, tymi różnymi sposobami, które wynajduje, żeby jakby ogłuszyć to pragnienie, które w nim jest, czegoś więcej, jakiegoś sensu, jakiegoś znaczenia, jakiegoś sensu życia, byśmy tak powiedzieli, tak? Ludzie szukają sensu życia, czują, że czegoś im brakuje. I to jest to pragnienie człowieka niewierzącego. Natomiast kiedy Jezus mówi o jedzeniu, mówi do swoich uczniów i myślę, że mówi o innym rodzaju zaspokojenia, którego już szukamy my jako ludzie wierzący. Tak? Często jako ludzie wierzący zaspokoiliśmy to pierwsze pragnienie, otrzymaliśmy ducha, ale jest coś dalej, jest coś więcej. To nie jest tak, że no, nawróciliśmy się, otrzymaliśmy ducha i teraz jakby już hej, wszystko mamy, nic nam więcej nie trzeba. Jezus dalej mówi o posłuszeństwie, o wypełnianiu woli Ojca, że to jest jak pokarm, że to jest coś, co jest ważne i nad czym trzeba popracować, ale o tym będziemy mówić za tydzień. Amen.